płaszczyźnie duchowości chrześcijańskiej indywidualne i wspólnotowe doświadczenie duchowe z zasady wyprzedza refleksję teologiczną oraz dogmatyczne orzeczenia Kościoła. Dał temu wyraz papież Benedykt XVI, który we wstępie do pierwszej swej encykliki napisał, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. W tę prawidłowość wpisuje się m.in. wielowiekowa historia kształtowania się prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Dziewicy, której ostateczny kształt w postaci orzeczenia dogmatycznego nadał papież błogosławiony Pius IX w Bulli Ineffabilis Deus z 8 grudnia 1854 roku. Można więc postawić tezę, że jak pobożność ludu Bożego przez kilkanaście wieków kształtowała teologiczną refleksję Kościoła odnośnie do prawdy o szczególnym wybraniu Maryi na Matkę Syna Bożego i w związku z tym zachowanie jej od skażenia grzechem pierworodnym, tak obecnie ta sama prawda, uroczyście ogłoszona w Kościele jako dogmat, w zasadniczy sposób rzutuje na życie chrześcijańskie. Potwierdził to święty Jan Paweł II, mówiąc, że w rozwoju mariologii szczególną rolę odgrywa lud chrześcijański. Wyznając swoją wiarę i dając o niej świadectwo, lud przyczynia się do rozwoju doktryny maryjnej tak, że nie jest ona zazwyczaj zasługą samych tylko teologów, choć nadal odgrywają oni nieodzowną rolę w zakresie pogłębiania i jasnego przedstawiania prawd wiary oraz chrześcijańskiego doświadczenia. Innymi słowy, niepokalane poczęcie niezmiennie stanowi inspirację dla duchowości chrześcijańskiej oraz życia Kościoła. Inspirujący wpływ dogmatycznej prawdy o niepokalanym poczęciu dotyczy zarówno poznawczo-aksjologicznego wymiaru wiary katolickiej oraz życia duchowego, jak i jego wymiaru praktycznego, czyli szeroko rozumianej pobożności. Dobrze jest znane powiedzenie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, że Maryja jest jak soczewka, która nie zatrzymuje światła na sobie, ale je intensyfikuje i kieruje do ogniska. Tenże święty mówi, że Maryja jest jak echo. Gdy bowiem wołamy w modlitwie Maryjo, ona zawsze odpowiada Bóg. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że w dogmacie niepokalanego poczęcia, jak w soczewce, skupia się cała katolicka teologia, i jak dzięki użyciu szkła powiększającego lepiej widać każdy detal, tak w perspektywie dogmatu o niepokalanym poczęciu pełniej ukazuje się piękno i spójność naszej wiary, jak również wszelkie jej wynaturzenia, jakimi karmią się herezje czy sekty. Słusznie więc zauważył święty Jan Paweł II, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Wniknięcie w tę prawdę dogmatyczną pozwala lepiej zrozumieć fundamentalne treści wiary, takie jak Boska Trójca, zbawcze misterium Jezusa Chrystusa, działanie Ducha Świętego, natura Kościoła czy godność człowieka, jak również pozwala znaleźć dla nich właściwy kształt pobożności. Punkt pierwszy. Niepokalane poczęcie dziełem Przynajświętszej Trójcy. We wstępie do Bulli Ineffabilis Deus czytamy, że Bóg Ojciec postanowił ofiarować w taki sposób swojego jedynego Syna, zrodzonego równym sobie, którego kocha z serca swego jak siebie samego, że rzeczywiście jest jednym i tym samym wspólnym synem Boga Ojca i Dziewicy. Ją też wybrał sobie sam Syn, czyniąc prawdziwą matką, a Duch Święty chciał to i sprawił, że z niej się począł i narodził ten, od którego on sam pochodzi. Z tych słów wynika, że rozważana przez nas prawda wiary ściśle wiąże się z dogmatem o Przenajświętszej Trójcy, gdyż cała boska wspólnota jest zaangażowana w przygotowanie Maryi do dzieła wcielenia. I tu od razu trzeba zaznaczyć nie tylko pojęciowo-semantyczną, ale nade wszystko istotową różnicę pomiędzy pojęciem niepokalane poczęcie, a wskazaniem na Maryję niepokalanie poczętą. W objawieniach w Lourdes, przed nami 160-lecie, czy w objawieniach w Gietrzfałdzie, za nami 140-lecie, czy objawienia w Fatimie, za nami 100-lecie, czy objawienia w warszawskich Siekierkach, które czekają na uznanie w maju przyszłego roku, będzie 75-lecie. We wszystkich tych wymienionych tylko tu objawieniach, ale i wielu innych, Maryja przedstawia się jako niepokalane poczęcie. Na przykład tu niedaleko, w sąsiedztwie diecezji tarnowskiej, na Słowacji, w Litmanowej, objawienia Matki Bożej trwające 5 lat, 20 kilka lat temu, w latach 90., gdzie Maryja przedstawia się jako nieposkrywena czystota, niepokalana czystość. Bardzo urocze sanktuarium, kto nie był, polecam, ja co roku tam sobie idę. We wszystkich tych objawieniach Maryja przedstawia się jako niepokalane poczęcie lub że jest niepokalanie poczęta. Oznacza to, ta różnica pojęć, oznacza to, że niepokalane poczęcie jest dziełem Przenajświętszej Trójcy i w niej w pełni się aktualizuje. Chodzi o to, że my nie patrzmy tylko na Maryję jako piękną, tota pulchra es Maria, piękną, bo niepokalaną, ale w niej musimy dostrzegać dzieło Boga, dzieło Przenajświętszej Trójcy, dzieło niepokalanego poczęcia. W 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy m.in., że Maryja, która została odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna i zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym, obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą godnością, że jest mianowicie rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II, współtwórca i wierny realizator postanowień soborowych, w swym przebogatym nauczaniu tajemnicy niepokalanego poczęcia również sytuuje w kontekście trynitarnym. W encyklice Redemptoris Mater uczy, że jest ona włączona w opatrznościowy plan Trójcy Przynajświętszej, który jest centralną rzeczywistością objawienia i wiary. Podobnie czynią autorzy dokumentu Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej pod tytułem Matka Pana, Pamięć, Obecność, Nadzieja z 2000 roku, który jest syntezą współczesnej mariologii. Autorzy tego dokumentu zachęcają do uprawiania teologii maryjnej w perspektywie trynitarnej. Szczególnie jednak akcentują, że dogmat niepokalanego poczęcia należy odczytywać w świetle zbawczej miłości Boga Trójcy. Niepokalane poczęcie Maryi było bowiem rzeczywiście, jak czytamy, owocem samej łaski, czystym darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co to oznacza w praktyce? Otóż trynitarny dogmat, czy trynitarny wymiar dogmatu niepokalanego poczęcia oznacza w praktyce, że uznając tę prawdę i czcząc niepokalaną, oddajemy cześć przede wszystkim Boskiej Trójcy w jej arcydziele, jakim jest Maryja Niepokalana. Kult niepokalanej, o ile jest zgodny z nauką Kościoła, jest zatem jedną z najdoskonalszych form oddawania chwały Bogu w Trójcy Jedynemu. W niepokalanej, jak w zwierciadle, odbija się najwyższa świętość jedynego Boga w trzech osobach. Przykład niepokalanie poczętej pokazuje też, że życie duchowe jest całkowicie darmowym owocem łaski działającej w człowieku. W istocie polega ono na miłości, która wyraża się nie tyle w rozlicznych działaniach ascetycznych czy mnóstwie zabiegów samowychowawczych, lecz w komunii z Bogiem, w partycypacji w życiu boskiej wspólnoty osób Ojca i Syna i Ducha Świętego. Punkt drugi, chrystocentryzm niepokalanego poczęcia. Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus 1974 roku wśród zasad poprawności kultu maryjnego podał jako pierwszą zasadę trynitarno-chrystologiczną. Zgodnie z nią w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy. Mianowicie ze względu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał ją na matkę pod każdym względem świętą, a Duch Święty przyozdobił darami, jakich nikomu innemu nie udzielił. Oznacza to, że wzniosła rola Maryi jako niepokalanie poczętej ma swe uzasadnienie jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. Bez odniesienia do Niego Maryja i wszystko, co wiąże się z jej osobą i misją, stają się niezrozumiałe, a nawet naiwne czy wręcz heretyckie. To jest ogromnie ważne dla duchowości, dla pobożności maryjnej, gdzie często ta pobożność maryjna zapomina o Chrystusie. Takie chrystologiczne uzasadnienie niepokalanego poczęcia i mariologii znalazło się we wspomnianej bulli Ineffabilis Deus, gdzie czytamy, że Bóg Ojciec od początku, już przed wiekami, wybrał i przygotował swojemu jednorodzonemu synowi matkę, aby stawszy się z niej człowiekiem, narodził się w błogosławionej pełni czasów. Jeszcze mocniej wybrzmiało to w tym samym orzeczeniu dogmatycznym, w którym Pius IX podkreśla, że Maryja właśnie ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, od pierwszej chwili swojego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga została zachowana wolną od wszelkich zmazy grzechu pierworodnego. Więc nie ze względu na osobiste zasługi Maryi, o których w chwili jej poczęcia rzecz jasna nie może być mowy, lecz z uwagi na przewidziane w planach Bożej opatrzności zbawcze dzieło Chrystusa, dostąpiła ona tego wyjątkowego przywileju. Od samego początku jej rola ma zatem charakter podporządkowany i służebny względem Chrystusa, co sama potwierdza, odpowiadając na anielskie zwiastowanie: oto ja, służebnica Pańska. Wszelkie zatem próby przewartościowania roli Maryi w dziele zbawienia są sprzeczne z jej duchowością i tym samym, jako niezgodne z prawdą objawioną, stanowią jej obrazę. Fałsz bowiem nigdy nie jest wyrazem szacunku, lecz manipulacją. Więc przesadna pobożność maryjna wręcz szkodzi, wręcz obraża, a nie jest jakimś wyrazem estymy. Natomiast przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu Bożej Rodzicielki inspiruje do jeszcze większej czci wobec Chrystusa Odkupiciela. Odnośnie do tego Paweł VI stwierdza, iż z całą pewnością prawdziwa pobożność chrześcijańska nigdy nie zaprzestała uwidaczniania nierozerwalnej więzi i istotnego odniesienia Najświętszej Dziewicy do boskiego Zbawiciela. Przez całe wieki znajdowało to wyraz w słynnym łacińskim adagium per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. Można więc powiedzieć, że doktryna o niepokalanym poczęciu jest podwójnie chrystocentryczna. Z jednej bowiem strony ukazuje, iż każdy z ludzi, a więc ci, którzy byli, żyją obecnie i dopiero przyjdą w przyszłości, jest zbawiony w Chrystusie. Z drugiej strony dogmat ten przypomina, że uprzednie i zachowawcze odkupienie Maryi, czyli to preredempta, jest całkowicie nadzwyczajnym darem, którego trójosobowy Bóg udzielił jej jako przyszłej Matce Chrystusa. W praktyce oznacza to m.in. potrzebę istotnej zmiany w nastawieniu wewnętrznym podczas modlitwy, szczególnie różańcowej, którą, jak sugeruje święty Jan Paweł II, należy kierować nie tyle do Maryi, co raczej z nią i tak jak ona modlić się do jej Syna. My mówimy, pomódlmy się do Matki Bożej. Nie do końca to tak. Pomódlmy się z Maryją do Jezusa. Na tym polega prawdziwa szkoła Maryi, o której czytamy w Rosarium Virginis Mariae, do której zaproszeni są wszyscy wierzący w Chrystusa. W szkole Maryi uczymy się prawdziwej czci Chrystusa. Punkt trzeci. Niepokalana oblubienicą Ducha Świętego. Dogmatyczna prawda o niepokalanym poczęciu pokazuje, że skoro Bóg z suwerennej inicjatywy zbawczej postanowił dla przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa uchronić Maryję od skutków grzechu prarodziców i napełnił ją łaską, to całe życie duchowe, które jest dążeniem chrześcijanina do doskonałości i świętości, nie jest wyłącznie efektem ascetycznych zabiegów, lecz przede wszystkim łaską. Szczególna rola w tym dziele przypada Duchowi Świętemu, głównemu sprawcy uświęcenia człowieka. Życie duchowe, jak to wielokrotnie zaznaczał święty Jan Paweł II, jest w istocie życiem w Duchu Świętym, życiem z Chrystusa pod wpływem Ducha Świętego w Duchu Świętym. Jest to życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego, dzięki czemu, jak czytamy w encyklice Dominum et Vivificantem, dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Te słowa z encykliki o Duchu Świętym można odnieść do Niepokalanej. Jak czytamy w cytowanym dokumencie papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Maryja cała święta jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela, pneumatoformę. Jest pierwszą nosicielką ducha, pneumatofora, której życie było ożywiane i kierowane przez boską pneuma, do tego stopnia, że uważa się ją za ikonę ducha. To są określenia z tego dokumentu. To określenie ikona Ducha Świętego, jak również soborowe nazwanie Maryi Sacrarium Spiritus Sancti, czyli coś więcej niż tylko sanktuarium, ale to najświętsze ze świętych, bardzo dobrze oddaje jej mistyczny związek z trzecią osobą boską. W niej niejako uosabia się boska miłość, która według słów świętego papieża jest niestworzonym, wzajemnym darem Ojca i Syna, osobą darem, osobą miłością, miłością darem niestworzonym. To określenia Ducha Świętego z 10 punktu Dominum et Vivificant. Mówię o tym dlatego, aby podkreślić, że życie duchowe jest dziełem Ducha Świętego w nas. Często w języku kaznodziejskim, w języku ascetycznym dopuszczamy się swoistego takiego pelagianizmu czy semi-pelagianizmu, mówiąc, że to ja się mam nawracać, ja się mam wydoskonalać, ja mam osiągać świętość. Ja. Nie. Duch Święty we mnie. Ja we współpracy z łaską. Tak jak to pisze święty Paweł. Idealny przykład tego mamy w Maryi Niepokalanej, która jest cała piękna, cała święta, nie na mocy własnych zasług, ale jako dzieło Ducha Świętego. Nie tylko intelektualne, ale prawdziwie egzystencjalne przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu jako dziełu Ducha Świętego w Maryi ukazuje prymat życia duchowego nad jakąkolwiek inną formą zaangażowania chrześcijanina. Kim byłaby Maryja bez owej zdumiewającej uległości Duchowi Świętemu? A kim może stać się chrześcijanin, jeśli osią całego jego życia nie będzie wierne wsłuchiwanie się w natchnienia parakleta, którego dar otrzymał we chrzcie świętym i bierzmowaniu? Ponadto wpatrywanie się w tajemnicę niepokalanego poczęcia prowadzi do odkrycia, że życie duchowe jako praktyczna aktualizacja powołania do świętości to właśnie dzieło Ducha Świętego w człowieku ochrzczonym. Zdaje się o tym zapominać współczesna literatura pobożna, zdominowana przez wielopostaciową psychologię. Grzeszy ona swoistym pelagianizmem duchowym, jak wspomniałem, który polega na przeświadczeniu, że dla osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości i świętości wystarczy uruchomić pozytywne energie tkwiące w ludzkiej naturze, do czego skutecznym narzędziem są odpowiednie techniki psychorelaksacyjne. To mówię to z pewnym sarkazmem. Punkt 4. Niepokalane poczęcie, a tajemnica i misja Kościoła. Cytowany przed chwilą dokument Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej stwierdza, że Matka Pana jest czynnie obecna w wydarzeniach, w których Kościół nieustannie się formuje. Jest to proces tak głęboki, że nadprzyrodzone zarysy Kościoła są już antycypowane w obliczu Maryi z Nazaretu. To numer 17. Dotyczy to zwłaszcza misterium niepokalanego poczęcia, które ma charakter funkcjonalny i dynamiczny. Oznacza to, że Maryja Niepokalana jest cała święta od chwili swego zaistnienia, zarówno ze względu na swego Syna, jak i na całą ludzkość, która ma być przez Niego zbawioną. Nie można zatem odłączać przywileju niepokalanego poczęcia Maryi od jej misji. Ustrzeżenie od skutków grzechu pierworodnego, czyli w pozytywnym wymiarze tego przywileju napełnienie łaską, zostało jej udzielone ze względu na jej macierzyństwo, względem Jezusa i względem ludzkości. Ten funkcjonalny charakter przywileju niepokalanego poczęcia potwierdza Archanioł Gabriel podczas zwiastowania, gdyż po pozdrowieniu Maryi specyficznym imieniem łaski pełna powierza jej misję, dla której została stworzona, mówiąc: oto poczniesz i porodzisz syna. Tytuł łaski pełna podporządkowany jest misji macierzyńskiej, dlatego osoba Maryi niepokalanie poczętej powinna być ujmowana w perspektywie jej współpracy w dziele odkupienia. Wypada zatem raz jeszcze przywołać soborowe wyrażenie z Konstytucji Lumen Gentium o Maryi obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Skoro dzięki uległości Duchowi Świętemu i jego dziełu w niej była ona całkowicie oddana Chrystusowi, to tym samym oddana jest Kościołowi. Dając ciało odwiecznemu Słowu, a więc stając się Matką Bożą, Maryja Niepokalana nie przestaje być matką mistycznego ciała Chrystusa, matką Kościoła. Tę prawdę, jak wiemy, żywą wśród chrześcijan od dnia Pięćdziesiątnicy uroczyście ogłosił na zakończenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI. Maryja Niepokalana jest prawzorem Kościoła jako oblubienicy i matki. Jest to bardzo inspirujące stwierdzenie, które najprościej można wyrazić w ten sposób, że jak ona całkowicie jest oddana Chrystusowi w jej dziewiczym i zarazem oblubieńczym darze, tak Kościół Święty jako wspólnota wierzących i lud Boży, naśladując Maryję, całkowicie powierza się Chrystusowi. Jest jego oblubienicą. Lepiej to widać, gdy uwzględni się pierwotny hebrajski termin kahal lub grecki eklezja, czy łaciński eklezja, oznaczające kościół, które w odróżnieniu od języka polskiego mają żeńską formę rzeczownika. Nam jest jakoś trudno uzmysłowić sobie, że kościół jest oblubienicą, skoro on. Tymczasem kościół to ona. Podobnie jest, jeśli chodzi o macierzyństwo Maryi. Kościół dostrzega w nim wzór zatroskania o swoje duchowe dzieci. Im bardziej naśladuje on Maryję jako matkę, tym bardziej sam staje się matką. Tę prawdę wyraża starożytne adagium Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater, przybliżone nam przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Wzorczość niepokalanej jako oblubienicy i matki jest cenną inspiracją dla chrześcijańskiej duchowości, między innymi w tym, że podkreśla istotny dla niej wymiar eklezjalny, z którego wynika również wymiar sakramentalny i apostolsko-ewangelizacyjny. Duchowość w istocie jest duchowością eklezjalną. Nie ma duchowości katolickiej poza Kościołem czy bez związku z Kościołem. Nie ma duchowości poza sakramentami. Wszelkie nurty w duchowości, jakie się współcześnie pojawiają, które przeakcentowując Słowo Boże, nie doceniają sakramentów, nie są autentyczne, nie są eklezjalne. To jest właśnie to niepokojące zjawisko tak zwanej pentekostalizacji życia duchowego. Maryja jest bowiem najpierw matką Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, a następnie matką poszczególnych jego dzieci. Inaczej mówiąc, nie można być dzieckiem Maryi, prawdziwym czcicielem Matki Bożej, nie będąc wpierw żywym członkiem Kościoła. Kto zatem nie żyje duchowością komunii, a więc w jedności z papieżem, swoim biskupem, prezbiterium czy z własną parafią, nie może być uznany za prawdziwego czciciela niepokalanej, nawet gdyby okazywał w tym względzie wyjątkowe zaangażowanie uczuciowe czy organizacyjne. I pozytywnie biorąc, zauważmy, że najwięksi apostołowie to są żarliwi czciciele Matki Bożej, żeby tylko wymienić Jana Pawła, czy prymasa tysiąclecia, czy wspominanego wielokrotnie świętego Maksymiliana Marię Kolbę. Służebna postawa niepokalanej względem świętej Elżbiety, gości weselnych w Kanie, jak i uczniów zebranych w wieczerniku w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, ma wszelkie znamiona działań ewangelizacyjnych we współczesnym znaczeniu. Ewangelizacja bowiem, jako głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa i doprowadzenie ochrzczonego do sakramentalnego zjednoczenia z Nim, wymaga w pierwszym rzędzie przyjęcia Słowa Bożego i uczynienia go normą swojego życia. Pod tym względem Maryja jest niedoścignionym wzorem do naśladowania. W swe niepokalane łono przyjęła odwieczne Słowo, stając się Matką Bożą, a potem, jak dwukrotnie zaświadcza święty Łukasz, wszystkie te sprawy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Ewangelizacyjna misja Maryi nie ogranicza się do wzorczości opartej na wspomnianych przesłankach biblijnych. W całej historii Kościoła, a szczególnie w ostatnich dwóch stuleciach, w licznych swoich zjawieniach, wielokrotnie Maryja wzywała do nawrócenia i modlitwy. Znaczące jest to, że niemal we wszystkich tych zjawieniach, jak wspomniałem, Maryja występuje jako niepokalane poczęcie lub niepokalana. Mając zatem na względzie biblijne i historyczne zaangażowanie Maryi w przekazywanie dobrej nowiny swego Syna, święty Jan Paweł II nazwał ją gwiazdą nowej ewangelizacji. I punkt piąty, ostatni, niepokalana obrazem nowego człowieka. Przed laty papież Paweł VI zwrócił uwagę, że w mariologii można podążać dwoma drogami. Pierwszą jest droga prawdy, via veritatis. To znaczy refleksja historyczna, biblijna i teologiczna, ukazująca Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, którą podejmują na ogół teologowie. Drugą drogą jest droga piękna, via pulchritudinis, przystępna dla wszystkich. Dogmat niepokalanego poczęcia jest ulubionym przedmiotem zarówno pogłębionej refleksji teologicznej, owej via veritatis, jak i zachwytu oraz kontemplacji, czyli via pulchritudinis. Szczególnie to drugie podejście do tajemnicy Maryi odsłania fundamentalną prawdę o człowieku i jego egzystencji. Aby to wyjaśnić, trzeba przywołać słynne zdanie świętego Jana Pawła II z jego programowej encykliki Redemptor Hominis. Otóż za Soborem Watykańskim II papież uczy, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Oznacza to, że Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. I dzięki temu, to kolejny cytat, człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. To jest dziesiąty punkt Redemptor Hominis. Zawarta w tych słowach antropologia chrystologiczna jest niezwykle inspirująca. Pozwala bowiem w życiu chrześcijańskim szerzej uwzględnić cały tak zwany doczesny wymiar egzystencji, a więc wartość cielesności i płciowości, pracy zawodowej, zaangażowania społeczno-politycznego itd. W tej perspektywie prawda o niepokalanym poczęciu wnosi cenne treści protologiczne, czyli dotyczące m.in. początków człowieka, o czym dzisiaj wspomniał też kaznodzieja. Dotychczas nie zawsze dostatecznie zauważane i doceniane. Współczesny teolog jezuicki Karl Rahner uważa, że właśnie protologiczna prawda maryjna omawia coś więcej niż tylko doktrynę mariologiczną. W tajemnicy niepokalanego poczęcia należy dostrzegać ustanowioną przez Boga regułę antropologiczną, która jest, jak mówi Rahner, jakby oknem na misterium człowieka. W Maryi Niepokalanej mamy okno na tajemnicę człowieka. Ojcowie Kościoła biblijne zdanie o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże rozumieli w ten sposób, że tym obrazem i podobieństwem, a więc wzorcem dla stwarzanego człowieka, jest przewidziany w czasie wcielony Syn Boży. Jego przyjście na ziemię było zaplanowane przez Bożą opatrzność przede wszystkim po to, aby potwierdzić ów obraz i podobieństwo, a tym samym potwierdzić dziecięctwo Boże każdego z ludzi. A ponieważ doszło do buntu prarodziców i utraty bezpośredniej więzi ze Stwórcą, wtórnym motywem wcielenia stało się odkupienie. Ten Boży zamysł uczynienia człowieka na obraz Syna Bożego osiągnął kulminację w misterium niepokalanego poczęcia, Dogmat ten, jak uczy święty Jan Paweł II, jak mówił do członków Papieskiej Akademii Maryjnej w uroczystość zwiastowania pańskiego 94 roku, ten dogmat ukazuje człowiekowi naszej epoki ideał człowieczeństwa zamierzony w planie Boga. Maryja uchroniona od skutków grzechu rajskiego odsłania w sobie całe pierwotne piękno człowieczeństwa, jakie od początku było zamierzone i chciane przez Stwórcę. Jest w pełnym tego słowa znaczeniu nowym człowiekiem. A zatem pełnia łaski udzielona Maryi w chwili jej poczęcia wskazuje na optymistyczną wizję człowieka, który zaczyna istnieć nie w mrokach grzesznego buntu wobec Stwórcy, ale w blasku usynowienia w Synu. Oznacza to, że choć Maryja stanowi wyjątek, to jednak w niej odsłania się pierwotny zamysł Stwórcy po to, aby każdy człowiek miał pełny udział w życiu Bożym. Autentyczny kult niepokalanej ukazuje więc piękno człowieka i jego egzystencji takiej, jaką od początku Stwórca zamierzał go obdarzyć i jaką do chwili upadku cieszyli się prarodzice. Całe życie duchowe, polegające na jednoczeniu się z Chrystusem, to w jakimś sensie odbudowywanie w sobie owego obrazu i podobieństwa, według jakiego człowiek został stworzony. Naśladowanie Maryi, jej kontemplacja, rozpatrywanie tajemnicy jej niepokalanego poczęcia staje się wzorcze także dla całego życia duchowego. Jak widać z tych zaledwie zarysowanych pewnych kwestii, misterium niepokalanego poczęcia pozostaje w ścisłym związku z najważniejszymi prawdami wiary chrześcijańskiej. W ich perspektywie staje się ono bardziej zrozumiałe. Jednocześnie w tajemnicy niepokalanego poczęcia, jak w soczewce lub zwierciadle, odbija się całe bogactwo chrześcijańskiego życia duchowego. Dziękuję.